Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa Radia Warszawa.
Dobrze znani już naszym radiosłuchaczom, chcę powiedzieć, gwiazdy z Krakowa, które świetnie czują się tutaj u nas w Warszawie, w diecezji warszawsko-praskiej. Brat Łukasz Bujak, manufaktura kapucynów,
pokój
prezes
dobra,
tej manufaktury Pokój i Dobro, a także brat Grzegorz Marszałkowski, dyrektor dzieła świętego Ojca Pio. Szczęść Boże!
Witam serdecznie.
Bardzo się cieszymy, że bracia tak tą naszą Warszawę polubili. Dziś będziemy mówić między innymi o działalności jednego ze współbraci, prawda?
Tak.
Jednego z kapucynów na terenie ZSRR.
Tak.
Kim on był? Dlaczego warto o nim powiedzieć? Dlaczego to jest taka ważna postać, jeśli chodzi o dzieło kapucyńskie, ale także jeśli chodzi o działalność polskiego przedstawiciela, prawda?
Sługa Boży Serafin Kaszuba, kapucyn z naszej prowincji kapucynów, urodzony we Lwowie także zmarł. Był jednym z nielicznych kapłanów, którzy po II wojnie światowej zostali na terenach potem już Związku Sowieckiego. Działał na terenach obecnej Ukrainy, Kazachstanu, ale także i ogólnie Rosji. I już sam ten fakt jest sprawa, że podziwiamy tego człowieka. On zmarł śmiercią naturalną we Lwowie w 1977 roku.
Natomiast, czyli sprawa świeża, prawda?
Natomiast tak jest, sprawa świeża. Toczy się wobec niego proces beatyfikacyjny. Natomiast oddał życie po prostu w służbie tamtym ludziom, żeby nieść im Pana Boga. I on jest takim przedstawicielem właśnie kościoła też niezłomnego. Tam często, przede wszystkim kościoła ukrytego, odwiedzał różne miejscowości. Raz na jakiś czas mszę sprawował w ukryciu. Był.
A dlaczego w ukryciu?
No, w Związku Sowieckim nie wolno było przecież uprawiać wiary katolickiej. Więc on albo jak go władze aresztowały, parę razy się zdarzyło, to zamykały go w przytułku dla obłąkanych, czy w jakichś więzieniach. Udawało mu się uciec, albo był innym razem zwolniony, ale oczywiście nigdzie nie dostał meldunku, żeby mógł pobyć na stałe. Więc był takim tułaczem. Odwiedzał cmentarze nocami i święcił groby, bo poprzednim razem w danej miejscowości był kilka lat wcześniej. I właśnie wkrótce IPN tutaj warszawski. Też właśnie to już będzie 27 listopada. Organizuje panel o tym niezłomnym kapłanie.
Jeszcze mało znanym,
a oczywiście ludziom świętym nie zależy na tym, żeby byli znani. Natomiast ci, którzy są im wdzięczni, już bardziej chcą rozgłosić ich imię, bo to moc Pana Boga jest niesamowicie widoczna w działaniu słabego człowieka.
Jest bardziej znany na Ukrainie, w Kazachstanie, gdzie pracował.
Żyją jeszcze ludzie, którzy wspominają.
Którzy go pamiętają.
Na czym polegała ta jego niezłomność?
Niezłomność jego polegała na tym, że kiedy wraz z transportem przymusowym, można powiedzieć, z powrotem do Polski tych Polaków, kiedy jechał tym pociągiem, można powiedzieć, kiedy toczyła się taka walka duchowa, zobaczył, że nie może po prostu zostawić jako pasterz, jako ojciec duchowny, nie może zostawić tych ludzi, bo przecież wielu zostało. I on poczuł się, można powiedzieć, w obowiązku, że to są jego dzieci i on nie może zostawić ich bez ojca.
Kardynał Kakowski mówił podobnie, prawda? W czasach próby dla naszej ojczyzny, że pasterz nie może zostawić swoich owiec.
Tak.
Tak, jeszcze właśnie to było takie ciekawe, bo pociąg z Polakami jechał na tereny Polski, już z terenów, które się stały Związkiem Radzieckim. I on, tocząc tę walkę duchową, zdecydował, że jednak wysiądzie z tego pociągu, zostanie z tymi ludźmi. Nawet nie wziął swojej torby, swojego bagażu, który gdzieś tam leżał w tym wagonie, bo wiedział, że jak ludzie zobaczą, że on sięga po bagaż, to domyślą się, że takie myśli mu po głowie chodzą i będą chcieli go w tym pociągu zatrzymać.
On znalazł taką duszę, której się zwierzał, czyli takiego współtowarzysza, albo osobę, która go szczególnie wspierała w tych jego decyzjach, działaniach.
Przede wszystkim był samotny tam na miejscu, ale też i pisał listy. Pisał listy do swojej siostry, która była w Polsce, mieszkała w Stalowej Woli, miał też rodzinę we Wrocławiu, też oczywiście przesiedleńców. Pisał też listy do przełożonych zakonnych, do Krakowa, do ministra prowincjalnego, więc też niejednokrotnie w tych listach podkreślał, że jeśli mi ojciec przełożony powie wracaj, to wrócę.
Tak, wszystko w duchu posłuszeństwa. Myślę, że to trzeba podkreślić, że to nie była jakaś samowolka, sobie ktoś wymyślił coś, bo rzeczywiście w Kościele trzeba to podkreślać i przypominać, że ta cnota posłuszeństwa to jest podstawowa. Ojciec Pio zresztą jest tutaj przykładem tego, ale też tu trzeba powiedzieć w życiu błogosławionego sługi Bożego.
Jeszcze nie błogosławionego,
ale czekamy na cud. Sługi Bożego Serafina Kaszuby, to posłuszeństwo i poddanie. Wiadomo, że korespondencja w tamtych czasach, nie było telefonów komórkowych, a te listy różnie trafiały i to też nie szło takim ścieżką urzędową, bo wiadomo, że to wszystko było pod kontrolą, więc to były listy przekazywane przez kogoś.
One mogły być zaszyfrowane?
Znaczy czasem pisał tak, że wiedział, że zostanie dobrze zrozumiany. Oczywiście, że niejednokrotnie nie pisał wprost o pewnych sprawach, ale najważniejsze było to rzeczywiście, żeby to były listy przekazywane z ręki do ręki. Żeby ktoś je przewiózł.
A jednak Instytut Pamięci Narodowej do tej być może jeszcze mało promowanej postaci dotarł, tak? I chcę ją pokazać jako przykład kapłana, zakonnika niezłomnego, który chciał być z tymi, być może zapomnianymi, jeszcze bardziej samotnymi od niego samego.
Pozostawionymi sobie katolikami, dla których wiara była czymś istotnym, a też nie mogli tego oczywiście na zewnątrz ujawniać. I tak jak wspomniałem, 27 listopada w środę o godzinie 17:30 będzie w Instytucie Pamięci Narodowej panel na ten temat. Będzie trzech naszych braci, którzy zajmują się też tą postacią sługi Bożego Serafina. Również i w kontekście prowadzenia tych spraw beatyfikacyjnego
procesu.
Więc warto też tych braci posłuchać.
Ile ten proces trwa?
Tak naprawdę już...
Od kiedy nazywamy po prostu brata Serafina sługą Bożym?
Sługą Bożym nazywamy go już dość długo, bo to był końcówka lat 90., kiedy rozpoczęto... Kiedy rozpoczęto ten proces. Natomiast to jest niecałe dwa lata, kiedy ten proces beatyfikacyjny pod kątem wszystkich wymaganych dokumentów został zakończony.
Zamknięty.
I papież Franciszek wydał dekret, że możemy go nazywać czcigodnym sługą Bożym. To jest jakby kolejny etap, że już wszystko pod względem formalnym i sprawdzania jego życia zostało ukończone.
Co bracia dowiadują się od tych, którzy go znali, bo prawda, bo jeszcze żyjemy w tych szczęśliwych czasach, wiek XX, wiek XXI, są osoby do dzisiaj, które go znały, albo u których w sercu wspomnieniach żyje nadal. Jak go wspominają, co o nim mówią?
No to są osoby generalnie mieszkające na terenie Ukrainy dzisiaj, czy Kazachstanu, natomiast rzeczywiście wspominają niektórzy, że ojciec Serafin im udzielał sakramentów, albo u nich w domu była sprawowana msza święta. Sprawowana w nocy, przy zasłoniętych oknach, bo tam w tych miejscowościach też nie brakowało ludzi, którzy chętnie by donieśli władzom, że ktoś tutaj przychodzi i burzy spokój, wichrzy, podjudza do jakiegoś buntu. Bo tak było też i kapłani chrześcijańscy, katoliccy postrzegani. Więc to są tego typu wspomnienia.
Pamiętają tak, że udzielał ślubu, pamiętają, że był takim ojcem, myślę, takim odważnym, ale konkretnym, konsekwentnym Tak. Jakaś wdzięczność. Myślę, że największa jest z ich strony wdzięczność w tym osamotnieniu, w tym pozostawieniu, można powiedzieć, w tej takiej dżungli w pewnym sensie i w takiej podejrzliwości jeden drugiego, podglądania, sąsiad do sąsiada, nie miał zaufania. Polacy trzymali się jakoś razem. No to, to był taką rzeczywiście, wylewał w ich serca nadzieję.
My sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy, jakie mamy szczęście, kiedy możemy tak zwyczajnie, tak prosto podejść do sakramentu pokuty, wyspowiadać się, przyjąć komunię świętą. Ci ludzie przeżywali dosłownie duchową pustynię. Wiele lat czekali i to bez pewności, czy umrą po pojednaniu z Panem Bogiem na przykład. I wówczas, kiedy przychodzi taki pasterz, to jest niesamowite dla nich ratunek, przeżycie, radość. Dzięki.
Do historii tego niezłomnego zakonnika powrócimy tuż po piosence. Drodzy Państwo, wracamy do naszej opowieści. Czcigodny sługa Boży Serafin Kaszuba, a opowiadają o nim brat Łukasz Bujak, prezes manufaktury kapucynów, a także brat Grzegorz Marszałkowski, dyrektor dzieła świętego ojca Pio. Mówimy o zakonniku, do którego można właśnie, kto dotarł? IPN wcześniej upomniał się o niego. Czy bracia kapucyni powiedzieli, słuchajcie, mamy znakomitą postać, kolejnego świetnego kapłana, który dzisiaj może być przykładem dla współczesnych. Kto pierwszy się u niego upomniał?
No myślę, że pierwsi się upomnieli świeccy ludzie, ludzie świeccy, którzy go pamiętają. Upomnieli się i to się upomnieli do braci kapucynów, którzy pracują na terenach Ukrainy. I to myślę, że to oni, od nich zaczęło się. Potem my, bracia kapucyni. No i potem myślę, że i IPN, który również bada te bardzo ciężkie, trudne momenty, można powiedzieć, no okupacje, to mało powiedziane te okupacje, bo to, to była kontrola, nie wiem, no rozmów, tego, o czym się mówi, tego, co się robi, takiego szpiegowania, takiej kontroli totalnej. W Polsce to było, a co dopiero za granicą, to było jeszcze bardziej spotęgowane.
No. Czy dzięki tym informacjom, źródłom, dokumentom dowiadujemy się o najtrudniejszych momentach w posłudze czcigodnego sługi Bożego ojca Serafina Kaszuby?
Tak. Istnieje też taka książka pod tytułem Strzępy. Zebrane zapiski samego sługi Bożego Serafina, gdzie to są takie z różnych momentów jego życia, jakieś wspomnienia, czy właśnie opisuje, jak to wyglądało, jak przebiegało jego przetrzymanie w tym przytułku dla obłąkanych, jak kogo spotkał w pewnym momencie.
Dzięki komu, nie wiem, przeżył jak, tak, w tej sytuacji.
Tak, czy też w jaki sposób mszę świętą odprawiał. Czasem zdarzało mu się nawet mszę świętą właśnie w tym przytułku, gdzie nie miał zupełnie paramentów liturgicznych, nie miał przecież wina ani hostii, a gdyby nawet miał, zresztą kto by mu pozwolił to mieć, ale gdyby nawet miał, to przecież nie pozwolono by mu odprawiać, więc tam zapisywał, że po prostu stał w kącie i sobie przypominał i tak duchowo jakby odprawiał tę mszę świętą. Też kiedy pisał listy do Polski, to prosił często, żeby mu wysłać komunikanty, żeby miał. I właśnie w tych strzępach niejednokrotnie wspomina, że w tym całym trudzie, który przeżywa, chociaż nie żalił się nigdy. Często powtarzał, jaki Pan Jezus jest dla mnie dobry. To i właśnie mówił o takiej pociesze płynącej z możliwości sprawowania mszy świętej w tamtych miejscach.
Czy dowiadujemy się o jakichś jego przeżyciach mistycznych?
No, raczej
o takich rzeczach
nie wyczytujemy.
Raczej on o takiej opatrzności Bożej, tak? W tych prześladowaniach zawsze ktoś się znalazł życzliwy.
To jest sztuka, prawda?
Tak, dokładnie.
Każdy dzień to dla niego była wielka próba. W tamtych okolicznościach on pisze o Bożej dobroci. Zazwyczaj wtedy my ludzie się odwracamy od Pana Boga. Tak, gdzie jesteś?
Pytanie, skąd miał tę siłę do takiego działania? On czy chorował na płuca? I wielokrotnie właśnie nosząc te choroby, dalej szedł do ludzi. Właśnie ta myśl o ludziach, którzy gdzieś tam ileś lat czy miesięcy są bez kapłana, napełniała go tą podziwu godną siłą, żeby
taką motywacją,
iść.
Prawda? Tak, tak. Ile lat miał, jak zmarł?
67. W międzyczasie, bo zmarł, jak wspomniałem, w 77, natomiast w 67 bodajże, w latach 60 był w Polsce przez parę miesięcy na leczeniu.
I nawet i jednak go, tam wrócił.
Tak, nawet go zachęcano, żeby jednak został w Polsce, bo się już nie nadaje do tamtej pracy. Ale wrócił, bo myśl o tych ludziach, którzy tam są, nie mają nikogo, kto im przyniesie
pozostawieni,
Boga.
Pozostawieni, tak. Prawda? Ile lat spędził? Znaczy dzisiaj możemy powiedzieć, że ile lat spędził na Ukrainie, tak?
Wołyń, Kazachstan.
Wołyń, Kazachstan, Ukraina. Cały
Związek Sowiecki. No, do 77, od 39. W zasadzie. Tylko na początku, kiedy tam trwała, kiedy się zaczęła wojna, to jeszcze różnie to wyglądało. Natomiast później, jak już było jasne, że idzie front, że tutaj będzie Związek Sowiecki, to były te przesiedlenia Polaków na zachód. I to wtedy już ta klamka zapadła.
Jakieś około 40 lat. W każdym razie to jest właśnie takie świadectwo takiego świętego niepokoju, czyli takie myśli, taki, że ktoś tam jest. Ja nie mogę go zostawić samego. I ja nie mogę pozostać sobie, żyć sobie w jakimś komforcie. W jakimś komforcie, że tu w Polsce jest bezpiecznie i fajnie, że dobrzy lekarze są, że mnie będą badać, że te moje płuca jakoś tam wyleczą. Ten taki niepokój, taki święty niepokój, że tam są i tam czekają, bo dawno nie byli u spowiedzi, dawno nie byli u komunii.
Zawsze można było powiedzieć, że tutaj też nie jest łatwo, prawda? Ale tam miał różnica tej sytuacji. Drodzy Państwo, my dziś mówimy o tym spotkaniu, prawda? O panelu historycznym, który odbędzie się 27 listopada o godzinie, jakbym mógł brat Łukasz przypomnieć.
17:30.
O godzinie 17:30 zapraszamy i zachęcamy, a na koniec zawsze się uśmiecham, no musimy powiedzieć przecież o balsamie kapucyńskim albo o innych rarytasach, czemu on służy. Czy to prawda, że nie tylko na młodość jest dobry, ale także na pamięć?
No i na trawienie.
Tak. Bardzo dobry jest. Szczególnie tutaj brat Grzegorz tak poruszył temat trawienia, bo był parę dni temu w rodzinie na weselu, więc...
Tak, to, trawienie jest bardzo istotne.
Jak się go podaje? Ile tych łyżeczek? Jedna łyżeczka z cukrem wystarcza, tak? Przed posiłkiem, czy po posiłku?
Bądź bez cukru. No, jeżeli ma służyć...
Codziennie?
Jeżeli wróćmy do tematu natrawienia, więc to jest jakby pomoc doraźna, no to wtedy wiadomo po posiłku. Natomiast tak, żeby sobie wyregulować jakąś tutaj, czy wspomóc jakby pracę układu pokarmowego, czy też wspomóc odporność, to lepiej na czczo i tak 2-3 razy dziennie łyżeczkę. Taką od herbaty.
Zapraszamy częściej do nas brat Grzegorz Marszałkowski, dyrektor dzieła Świętego Ojca Pia, a także brat Łukasz Bujak, prezes manufaktury kapucynów. Szczęść Boże, pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro. Dziękujemy.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.